Patent na sternika.
Witam Państwa serdecznie, kłaniam się, Anna Rębas. Kapitan żeglugi wielkiej, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, komendant Daru Młodzieży, Henryk Śniegowski, z morzem związał całe życie. W 1977 roku z dyplomem inżyniera rozpoczął służbę na Darze Pomorza, a po uzyskaniu patentu oficerskiego przez 2 lata pracował na statkach polskiej żeglugi morskiej. Henryk Śniegowski pływał jako oficer m.in. na Darze Pomorza, Darze Młodzieży, Horyzoncie, Zenicie, Horyzoncie 2 i statkach polskich linii oceanicznych, a także u zagranicznych armatorów. W 1990 roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej, pływał do 2008 roku, przede wszystkim jako oficer i komendant Daru Młodzieży. Jak Państwo już zwróciliście uwagę w mojej audycji od kilku miesięcy, oba te dary, Dar Pomorza i Dar Młodzieży, płyną obok siebie. A to z racji 250. rocznicy, na którą popłynął do Stanów Zjednoczonych Dar Młodzieży, wspominając podróż Daru Pomorza sprzed 50 lat, kiedy to fregata płynęła na 200-lecie USA. W naszym studio dziś gości kapitan Henryk Śniegowski i pierwsze lata na Darze Pomorza. Wspomina tak zwaną kandydatkę, której teraz, jak mówi kapitan, już nie ma.
To była bardzo ostra praktyka, 6-tygodniowa. Myśmy przychodzili na Dar Pomorza. Wielu nie znało morza, tylko gdzieś z literatury. Borcharda czytałem, znaczy kapitan, tak jak ja na przykład. Przychodzili koledzy z gór, z całej Polski. No i te 6 tygodni to była jesień. A więc pogoda już taka lekko sztormowa bywała i praca u podstaw, czyli poznanie statku, organizacji życia, ale żeglowanie też w tych warunkach sztormowych, praktyki na szalupach. Mój pierwszy hołd Neptunowi oddałem nie tylko ja zresztą na szalupach, bo rano śniadanie dosyć obfite, później 4 godziny wiosłowania. No jak wróciliśmy, pora obiadowa już na obiad, fala przyboju i tak jak żeśmy byli na jednej burcie, wszyscy się za burtę wychylali i hołd oddawali.
A to wiosłowanie mnie interesuje, to znaczy wsiadaliście w szalupę?
Tak, no Dar Pomorza miał 4 szalupy wiosłowe, tak. 10 osób w jednej szalupie, 11, bo jeszcze sternik, a to instruktor z tego był sternikiem, a więc 40 osób mogło być szkolonych. No, proszę zwrócić uwagę, że na Darze Młodzieży także są 2 szalupy, bo kapitanowie żeglugi wielkiej, ci starzy kapitanowie, ci starsi moi koledzy, gdzieś tam moje roczniki mówili, słuchaj, to może byśmy wrócili do tej nauki wiosłowania, bo ona integruje, ona oprócz wysiłku fizycznego daje też możliwość zgrania, bo trzeba ciągnąć razem, żeby efekt był, prawda? I tam jak ktoś się obijał, to koledzy go tam zauważali, więc to można było
wyłapać,
stworzyć zespół, zespół, ale też nauczyć się ciężkiej pracy i wiosłowania. To jest ważne, to jest też pewna umiejętność.
Czyli teraz to nie jest takie oczywiste, że te praktyki na tych szalupach się odbywają na darze?
No więc ja apelowałem zawsze, jak tam przychodził nowy komendant czy chief, że nie zapominajcie o tych szalupach, używajcie ich jak najwięcej, bo to jest duże wyzwanie też dla studentów i też myślę, że zapamiętają to na całe życie, tak jak ja zapamiętałem.
Ta kandydatka to jest taki rodzaj formacji kształtowania tych młodych ludzi. 6 tygodni to trwa i teraz już wiem, skąd ta nazwa, żeby eliminować ludzi, tak, którzy jakby tak na tych kandydatów się nie nadają. Zwyczajnie.
Ona w tej chwili już z nią różnie bywa, już tych 6 tygodni nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że warunki pracy na morzu w latach 70., wtedy, kiedy ja studiowałem, to kontrakty 9-miesięczne, roczne, półroczne, to był rarytas, prawda? A więc trzeba było oprócz tej zaprawy fizycznej na statku, którą powinien oficer posiadać, bo trzeba chodzić po ładowniach, trzeba gdzieś wspinać się, trzeba być sprawnym fizycznie. Ta odporność psychiczna była bardzo ważna. Wytrzymać 9 miesięcy czy rok. Ja 2 takie kontrakty miałem, więc nie jest to łatwe. I warunki, które były na Darze Pomorza, one sprzyjały właśnie hartowaniu nie tylko temu fizycznemu, sprawność fizyczna, ale także ten hart psychiczny. Praca w grupie, ale też 2-3 przedziały między pokłady, prawda?
Czyli takie warunki socjalne.
50 osób, czy tam 40 kilka osób w jednym przedziale, hamaki, różne zachowania, te same odzyski, które denerwowały. Czasami miejsca do odpoczynku za bardzo nie było. Byliśmy ciągle w grupie pomiędzy sobą i trzeba było się uodpornić czasami na zaczepki, czasami na jakieś złośliwe uwagi. No i z czasem, po kilku miesiącach, tworzył się fajny zespół, bo docieraliśmy się.
No bo tak sobie wyobrażam, tą waszą młodość. Jak oglądam filmy na przykład amerykańskie, tam są jakieś koszary, Marines, jedna wielka sala, wszyscy żołnierze razem, różni ludzie, młodzi ludzie. Wiadomo, że tam dochodzi do różnego rodzaju, no to tak jak w wojsku praktycznie.
Tak, tak, no znaczy nie, no, chyba nie jak w wojsku, no, o wiele gorzej.
O wiele gorzej.
O wiele gorzej. Mówiło się, że w wojsku, powiedzmy, jakiś tam regulamin był na Darze Pomorza, że go nie było. Znaczy był regulamin, który dotyczył szkolenia, jak szkolenie ma wyglądać. Natomiast proszę zwrócić uwagę na organizację życia. Hamaki w nocy, w dzień stoły podwieszane. Idziemy spać, podwieszamy hamaki, rano po budkach hamak trzeba zwinąć i to ładnie zwinąć, bo jeżeli nie, to jakaś tam kara była za to, nie wiem, podwójne, potrójne przejście pod przez saling. Kładamy hamaki, gimnastyka, przejście przez maszty, przez marsa czy przez saling, w zależności od pogody. Hamaki idą do hamakowni, stoły odwieszamy, kładziemy na pokładzie i jest śniadanie. Po śniadaniu trzeba sprzątnąć, więc pokład jest czyściutki, nie ma się gdzie nawet usiąść, czy można się położyć na jakiejś własnej kurteczce, czy albo na pokładzie można się położyć, ale ten rytm życia, on był bardzo taki wyżyłowany i od tego byli instruktorzy, oficerowie, że pilnowali. Tu nie było odchyłki. Nie można było, hamaki musiały być dobrze zwinięte, musiały być dobrze złożone, stoły na czas powinny być ustawione, na czas sprzątnięte, później powiedzmy były zajęcia, także ta grupa, która odpoczywała, to faktycznie był taki odpoczynek, nieważne czy to był międzypokład, czy pokład, dobrze jak pokład, dobra pogoda jak była, to wtedy no, padaliśmy i wtedy był odpoczynek, bo poza tym odpoczynkiem to była tylko ciężka praca.
Pamięta pan, jak pan wchodził pierwszy raz na ten Dar Pomorza, to był kapitanem?
Kapitanem był kapitan Jurkiewicz.
Jurkiewicz, Kazimierz Jurkiewicz.
Kazimierz Jurkiewicz, tak. Ja zaczynałem za kapitana Jurkiewicza i można powiedzieć, też kończyłem, jak skończył pan kapitan Jurkiewicz, dlatego że w 76 on miał epizod zdrowotny i tam, nie wiem, czy był dublerem jego, w razie kapitan Olechnowicz wtedy wszedł na statek, natomiast, a więc kandydatka kapitan Jurkiewicz, praktyka ta główna, 74 rok także kapitan Jurkiewicz i 77 idę do pracy, do mojej pierwszej pracy po uczelni na Dar Pomorza i kapitanem jest już kapitan Olechnowicz.
Czyli 74 rok to był ten pierwszy taki rejs pana praktyka.
Ten długi rejs, ten tak, długi tak. Rejs. Pierwszy był w 72, to była kandydatka.
A ten drugi, 74, ten drugi, dokąd był?
To było Morze Śródziemne, bardzo ciekawy rejs, dosyć długi, bo gdzieś tam po drodze Civita Vecchia, więc Włochy, no, wycieczka do Rzymu, to dla nas w tym czasie, gdzieś tam za tej żelaznej kurtyny, to było no, niesamowite przeżycie. No i takich bardzo, bym powiedział, pobytów, które można było zapamiętać, to był Pireus, Grecja, później powrót do Gdynia, ale przez Oslo, także właśnie wizyty oficjalne, duże przyjęcie z władzami rządowymi Norwegii na pokładzie Daru Pomorza. Pamiętam wtedy, że tenty były rozwieszone, dlatego że była pogoda deszczowa przewidywana. No i ten deszcz faktycznie przyszedł, natomiast te tenty były dodatkowe jeszcze, bo było bardzo duże przyjęcie. Było nie tylko na rufie jak zwykle, ale jeszcze na międzypokładzie, na śródokręciu. No i tam były tenty bawełniane, stare, i jak one nasiąknęły, to myśmy z tymi kijami od szczotek chodzili, no wylewali wodę, to żeby goście nam się tak, nie zobaczyli.
Dokładnie.
I stąd to pamiętam, ale też pamiętam, że przyjęcie właśnie bardzo dużo gości, Polonia, ale i też dużo Norwegów.
Cieszę się, że nawiązujemy do tych lat, bo właśnie teraz Dar Młodzieży płynie jakby w rocznicę, można powiedzieć, tego rejsu sprzed 50 lat, który ruszył też 16 kwietnia 76 roku, wtedy właśnie Kazimierz Jurkiewicz i Tadeusz Olechnowicz razem i nawiązujemy do tego, no chcemy porównać te warunki, te dwa wielkie wydarzenia, no bo to wielkie wydarzenie. Teraz z tego, co pan opowiada, to myślę, że byłoby to trochę trudno dla tych współczesnych chłopaków, junaków, marynarzy, studentów, praktykantów, zdejmować za każdym razem ten hamak, składać go tak, żeby nie było zastrzeżeń od bosmana albo od oficera wachtowego. Nie wiem, czy by sobie poradzili. Jak pan myśli?
Znaczy, ja myślę,
czasy się zmieniły. Oni są też inni.
Tak, tak. Czasy się zmieniły, bo chociażby także motywacja do wyboru zawodu jest inna, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie, kiedy moje roczniki startowały, żelazna kurtyna i to, żeby okno na świat, żeby świat zobaczyć, to właśnie między innymi Wyższa Szkoła Morska, gdzie selekcja też była, dosyć tam nie każdy się do tej szkoły dostawał. Pewnie w moje papiery, gdyby zajrzeli głębiej, to bym się nie dostał, ponieważ pochodzę z rodziny, której zabrano majątek po wojnie, natomiast ja występowałem tutaj jako syn chłopa, ponieważ ojciec gospodarstwo miał i ten, więc jeszcze miał dodatkowe punkty na studia.
Na szczęście nikt nie oglądał
tak dokładnie. Na szczęście nikt głęboko tego nie sprawdzał, prawda, ale właśnie ta inna motywacja była i chociażby liczba kandydatów była dużo większa bo to było kilka osób na jedno miejsce.
I każdy z tych chciał pewnie, jak najlepiej.
Pewnie też warunki finansowe, bo to też było powiedzmy, o tym się głośno mówi, a marynarze, bo dobrze zarabiają i tak dalej. Pewnie lepiej aniżeli w kraju wtedy te zarobki wyglądały, ale wcale nie tak dobrze, jeżeli porównać marynarzy, którzy pływali na statkach obcych w tym czasie. Także to była inna motywacja. W tej chwili ona jest tak, że mniej chętnych, nie mamy aż tylu chętnych, żeby było kilku na jedno miejsce, aczkolwiek nabór jest zawsze pełen, dzięki Bogu. Tutaj może też bardziej warunki finansowe, bo one są teraz niezłe. Ja patrzę ranking perspektyw czy innych, tam nas nie ma, bo nie widzi się naszych absolwentów. Oni pracują u armatorów obcych, bo generalnie wszystkie szkoły morskie na świecie kształcą na rynek światowy, bo nawet kształcąc dla polskiej żeglugi morskiej, to statki są zarejestrowane pod innymi banderami, nie pod polską banderą. Także PZM zatrudnia Polaków, ale pod statki, które są pod innymi banderami. No i teraz, jeżeli weźmiemy statki współczesne, to warunki są o wiele lepsze, są bardziej komfortowe. No proszę zobaczyć także na sprzęt, na wyposażenie, na urządzenia, na komputeryzację. Skończyłem uczelnię, to jeszcze ubogo było na mostkach statków, ale w miarę upływu lata 80., 90., 2000, to co się działo na mostkach statków, to była rewolucja. Zresztą tak samo w uczelni. Symulatory, komputeryzacja, prawda? No ja do dzisiaj jestem, nie mam 20 lat, ale z komputerem za pan brat, bo nie mam możliwości prowadzenia zajęć jakichś tam bardzo ukierunkowanych bez komputera, bez dobrych programów. I tutaj ta młodzież, ona właśnie ma możliwość obcowania. Ja patrzę, mam syna, który pływa i zięcia, więc oni obydwaj, oni są zachwyceni przede wszystkim tym, co oni robią, tym sprzętem, który mają możliwościami, powiedzmy, wykazania się swoimi umiejętnościami. Mhm. Także trochę inna motywacja w tej chwili jest. No, chociażby warunki pracy. Poprzednio, mówię, finanse główne były tam, ale się pływało rok. W tej chwili kontrakt 6-tygodniowy, 4-tygodniowy, no góra 3 miesiące. To naprawdę są ciężkie kontrakty i nieważne, gdzie człowiek jest, czy jest w Australii, czy w Brazylii, czy w Japonii, to on jest zdejmowany, jest wymiana, prawda, bo jest możliwość, łączność samolotowa jest taka, także realia się zmieniły, a chętnych mamy dalej sporo, a jeszcze może inna historia, postoje na redzie były długie, można było zwiedzać świat trochę.
Dla Henryka Śniegowskiego najważniejszym momentem morskiej kariery było dowodzenie żaglowcem szkolnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Najważniejszym rejsem zaś poprowadzenie daru młodzieży do Osaki na stulecie tamtejszego portu i zwycięstwo w regatach Osaka Sail 97. Śniegowski otrzymał za nie nagrodę honorową mera miasta. Był również we władzach Uniwersytetu Morskiego, był prodziekanem Wydziału Nawigacyjnego, był również prorektorem do spraw morskich w latach 2012-2020. Został potem dyrektorem Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej, a od lat zasiada w Senacie Uniwersytetu Morskiego. Do wspomnień kapitana Henryka Śniegowskiego wrócimy za tydzień.
Patent na sternika.
Po 3 tygodniach rejsu na Bałtyku i Zatoce Botnickiej żaglowiec generał Zaruski zakończył swój rejs w ubiegłym tygodniu w fińskim Turku. Na pokładzie płynęli uczestnicy 11. Gdańskiej Szkoły pod Żaglami. To unikatowe przedsięwzięcie miasta Gdańska. Młodzież zdobywa praktyczne umiejętności nawigacji, obsługi żagli i bezpiecznego zachowania się na morzu, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski. Połączenie edukacji morskiej z praktyką na generale Zaruskim zakończyło się przed tygodniem, jak powiedziałam. Młodzież wymieniła się z ekipą naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pożeglowali dalej. Za sterem stanął kapitan Adam Walczukiewicz, a Marcin Dobrowolski pełni teraz funkcję pierwszego oficera. To była piękna wyprawa, piękny rejs, więc wróćmy jeszcze na chwilę na pokład Zaruskiego i przypomnijmy sobie ostatnie dni w archipelagu Turku.
Marcin Dobrowolski, kapitan STS generał Zaruski w rejsie 11. Gdańskiej Szkoły pod Żeglami.
Za wami Gotlandia, za wami Alandy, za wami Zatoka Botnicka, teraz Turku, Hogakusten. Jak się podobało?
Bardzo się podobało, bo to jest rzeczywiście fiordowe wybrzeże na Bałtyku, ewenement, wysokie zalesione wyspy. Tam piękne przygody, bo zatrzymowaliśmy dosłownie na 2 godziny w wiosce Trysunda, której kaplica datuje się na wczesny XVII wiek i jest przykładem małej wioski rybackiej, dzisiaj prawie kompletnie przemieniono w takie miejsce letniskowe. Stanęliśmy na wolnym przez parę godzin miejscu promowym, tak żeby wszyscy mogli zejść, obejrzeć. Popłynęliśmy 2 godziny dalej do Ulwon. W Ulwon mieliśmy troszkę problem ze znalezieniem miejsca postoju, bo tam się odbywały regaty. Więc także stanęliśmy przy kaji promowej, bo ona jest głęboka i wystarczająco długa. I przyszedł pan, zapytał, co potrzebujemy, podzwonił i pół godziny później przestawiliśmy statek i zacumowaliśmy do czyjegoś tarasu. Tarasu, który się okazał jednocześnie kają wystarczająco głęboko, żeby postawić tam statek wielkości generała Zaruskiego. I korzystaliśmy przez dobę z gościnności młodych Szwedów, którzy tam spędzali wakacje, pod warunkiem, że będziemy współżyli, nie zakłócając sobie wzajemnie czasu i życia. Zacumowaliśmy. Był czas na zwiedzanie, był czas na saunę tradycyjną, taką, co trzeba sobie samemu napalić i przygotować i tak dalej. Znowu piękne widoki, piękna tradycyjna architektura małej rybackiej wioski. I stamtąd popłynęliśmy dalej do Sundsvall. To już nie jest Högakusten, to już jest na południe od Högakusten. Tam potrzebowaliśmy takiego bardziej technicznego postoju, tak żeby można było normalnie statek postawić przy kei, mieć dostęp do sanitariatów, prania i po prostu do miasta, bo my też potrzebowaliśmy uzupełnienia prowiantu i zatankowania paliwa na stacji. Tam była odpowiednia głębokość, żeby wszędzie stanąć generałem Zaruskim, a młodzi ludzie mogli uzupełnić swoje potrzeby również odwiedzając Max Burgera i McDonalda, idąc do supermarketu, ale też włócząc się po normalnym mieście. Myślę, że im to dobrze zrobiło, bo stamtąd popłynęliśmy jeszcze do jednego bardzo niewielkiego miejsca, do Mellanfjordu, który znowu był wioską rybacką o innym charakterze, a stamtąd z fantastycznym, świeżym wiatrem z północy przeżeglowaliśmy Zatokę Botnicką w poprzek, na wysokości z tych większych fińskich miast przy Zatoce Botnickiej już na południu, to mamy tam Raumę i Uusikaupunki i przy wyspie Isokari wprowadziliśmy statek w archipelag Turku, bo geograficznie na zachód od nas był archipelag Alandów, ale tam przebiega granica i się właśnie zaczyna już fiński archipelag Turku. Myśmy pożeglowali prawie 60 mil na południe do wyspy Korpo. Wiatr był fantastyczny, wiało 20-23 węzły, wiało nam w plecy, więc redukując żagle do grota i do 2 żagli przednich trójkątów, z dużą prędkością w 8 godzin żeśmy zrobili te 60 parę mil i wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek do południa spędziliśmy w uroczej marinie pośród skał i sosnowych lasów i na czerwono pomalowanych drewnianych budynków, po prostu rozkoszując się tym wyjątkowym klimatem wysp.
A to żeglowanie takie właśnie szybkie ze zrefowanymi żaglami podobało się młodzieży? Oni sami to refowali?
Mieli chyba 5 alarmów do żagli, bo trzeba było po prostu robić na tempo zwroty, no bo tu mamy wąskie tory, musimy się trzymać oznakowań, bo jest to żegluga między skałami, jest to w nawigacji nazywam coś takiego nawigacją pilotową, bo jedziemy od znaku do znaku, od nabieżnika do nabieżnika, identyfikując również cechy lądu naturalne. Tak, widziałem, że jest radość z działania. Konrad napisał w młodości chwilę, kiedy się czuje własną siłę, własną sprawczość.
Jaką prędkością płynął Zaruski wtedy, podczas tego właśnie odcinka?
8-9 węzłów. To doskonała prędkość, tym bardziej, że ani na chwilę poza samym podejściem do kei nie włączyliśmy silnika. Zrobiliśmy też znowu coś nowego, bo tych nowych rzeczy było sporo, paradoksalnie. Od zeszłego roku od Spitsbergenu ciągle robimy coś nowego. Pierwszy raz w historii, Bosman potwierdził, a Bosman jest ze statkiem od czasu remontu, Bosman Mirek, Zaruski stanął na tak zwanym Mediterranean Mooring, czyli takim zacumowaniu śródziemnomorskim. Otóż dziób został przytrzymany cumami do 2 boi cumowniczych, a rufa, sama rufa, została zamocowana czołowo do czoła pomostu. Schodziliśmy po drabince, którą wywiesiliśmy sobie przez pamęż rufową. No tak Zaruski jeszcze nie stał, a to się sprawdziło.
Pozdrowienia dla pana Bosmana.
Jutro w godzinach porannych, przedpołudniowych zamierzamy wejść do Turku. Staniemy w centrum miasta na rzece Aura i będziemy się zbliżać do końca z 11 Gdańską Szkołą pod Żeglami. Chociaż to jeszcze nie koniec. Jutro jest 15. Szkoła kończy się 17. Przed nami jeszcze atrakcje, które ma dla nas Turku.
A w Turku co zobaczycie? Jak to będzie wyglądało?
W Turku mamy na pewno do zobaczenia fenomenalne jedno z moim zdaniem ciekawszych na Bałtyku muzeów morskich, Forum Marinum, które również dysponuje 2 żaglowcami muzealnymi, które są zacumowane na rzece. Poświęciliśmy trochę czasu literaturze fińskiej i rozmawialiśmy o muminkach, bo bardzo ciekawą autorką fińską jest Tove Jansson, a w Nantali, miejscowość pół godziny od Turku, to świat muminków, więc są też chętni, żeby o tych muminkach dowiedzieć się jeszcze więcej. Taki może humorystyczny, ale bardzo fiński akt. Dziś stoimy na jednej z wysp archipelagu Turku, także piękne skaliste wyspy i sosnowe lasy nas otaczają. I mariny, które moglibyśmy kojarzyć w Polsce może bardziej ze Śródlądziem, ale generał Zaruski dzielnie chwyta się tych drewnianych pomostów i do Turku zostało nam stąd, gdzie jesteśmy, powiedzmy 16 mil. Zamierzam ruszyć jutro o godzinie 6 rano, żeby do tego Turku dotrzeć.
A jak młoda załoga, jak pan ich umiejętności podsumuje?
Załoganci Gdańskiej Szkoły pod Żeglami dostają coraz więcej zadań, coraz więcej odpowiedzialności w trakcie tego rejsu. Oczywiście zaczynam od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej i z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadanie jak oficer, dostaje instrukcję, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cymowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetkach silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie i idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie. Dzisiaj miałem przyjemność poprowadzić z nimi takie zajęcia fakultatywne. Czytałem im fragmenty i opowiadałem o fenomenalnej noweli Józefa Konrada Korzeniowskiego pod tytułem Młodość, bo jest to historia o pierwszym rejsie, jest to historia o pierwszych zadaniach na pokładzie statku i jest to historia o odkrywaniu czegoś nowego, czegoś nieznanego.
No jak słyszę, to pan i w tym rejsie na Spitsbergen i teraz też po Zatoce Budnickiej mocno, mocno o tą literaturę te rejsy opiera i zabiera w te rejsy parę ulubionych swoich dzieł, książek i o nich z młodzieżą też rozmawia, bo tak naprawdę takie rejsy to też, no można powiedzieć, wieloobszarowe, wieloprzestrzenne klimaty i takie intelektualne, i takie literackie, i te fizyczne, i emocjonalne, i społeczne. Ile książek pan wziął teraz w ten rejs i o czym pan jeszcze oprócz tej młodości opowiada, panie kapitanie?
Rzeczywiście wziąłem książek sporo, żeby pewne rzeczy jeszcze sobie podoczytywać. Rzucam też takie pytanie, kto co czyta i wydaje mi się, że bardziej czytają literaturę gatunkową, czytają reportaże, czytają fantasy i science fiction. Tak mi się to ułożyło z rozmowy z nimi. Ja rzeczywiście zacząłem te podróże literackie trochę od zresztą mojego ulubionego, jeśli chodzi o pisanie o książkach, profesora Ryszarda Kosiołka, literaturoznawcę, rektora Uniwersytetu Śląskiego, który bardzo fajnie i przekonująco tłumaczy, że literatura piękna, czyli to zmyślenie, które nie jest kłamstwem, jest takim narzędziem, które robi z naszą wyobraźnią rzeczy, które żadne inne medium nie robi i jednocześnie obcowanie z takim zmyśleniem w konwencji zamkniętym jest naturalnym zabezpieczeniem przed tą dezinformacją, przed fałszem, przed nieprawdą, przed tymi mistyfikacjami, które szykują dla nas współczesne media oparte o technologię. Więc trochę tego. Trochę opowiadałem w ogóle o Szwecji i Finlandii, żeby było wiadomo, co to za kraje, jaką mają, w trzech słowach dosłownie, jaką mają historię i troszeczkę o tej kulturze. To takie ciekawostki bardziej, ale tak, żeby po prostu zarysować, żeby to nie były po prostu kolejne miejsca, które odwiedzamy, tylko żeby pokazać, że one są odrębne, a są odrębne i są bardzo ciekawe. Poza tym to są nasi sąsiedzi, nasi w sensie Polski, tylko że przez Bałtyk. Także od tego zacząłem, ponieważ sporo jest tutaj możliwości pójścia na saunę, z czego zresztą większość radośnie korzysta, więc znalazłem też taki fragment z fenomenalnej opowieści pod tytułem Muzyka pop z Vituli, która opisuje tą saunę, opisuje taką sesję saunową mieszkańców małego miasteczka, gdzieś tam właśnie na rubieżach, na pograniczu fińsko-szwedzkim. Zresztą niedaleko miejsc, w których byliśmy statkiem, bo na samej północy, ale opisuje też ten aspekt kulturowy, robi to w sposób satyryczny i to na pewno trafiło, bo usłyszałem te cytaty z tego rozdziału potem. I właśnie zająłem się też Tove Jansson, którą uznałem, że ze względu na muminki jest dobrą reprezentacją fińskiej literatury i kultury, bo Tove Jansson była także malarką, graficzką, a muminki nie są jedyną rzeczą, którą napisała ona, bo napisała też inne opowiadania i krótkie powieści, które pokazują kawał Finlandii, ponieważ kilkadziesiąt sezonów letnich swojego dorosłego życia spędziła na małej wyspie w archipelagu, również na wschód od Helsinek, więc jej opisy pogody, jej opisy latarni morskich, jej opisy łodzi i wiatrów są bardzo sugestywne, bardzo prawdziwe, bardzo przekonujące. Czyta się to i ma się świadomość, że napisał to ktoś, kto tego doświadcza z bliska. Te opisy przyrody to Tove Jansson chwytają po prostu.
To taka Karen Blixen północy, coś tak czuję.
Tak, a jednocześnie okazało się, że muminki, które dotychczas bardziej kojarzyłem z bajką dla dzieci, jak się je czyta dorosłymi oczyma, to są historie nasycone zróżnicowaną symboliką, zadumą, refleksją i takim bardzo dorosłym spojrzeniem, chociaż ubranym paśniowe postacie. Józefa Konrada przybliżam, bo Konrad jest mało znany paradoksalnie. Tym bardziej, że nie ma świeżych tłumaczeń, a stare polskie tłumaczenia źle się zestarzały. Gdzie oryginał angielski, który też sięgam, mało się zestarzał i brzmi świetnie. Tym bardziej, że Konradowi się udaje uchwycić taki ten brytyjski tak zwany dry sense of humor i to przebija z takiego opowiadań. A młodość szczególnie opowiadam, no właśnie im powiedziałem, że kojarzy mi się z nimi, z pierwszymi przygodami, z pierwszym podejmowaniem odpowiedzialności. Powiedziałem, że uważam, że Konrad nie romantyzuje tego morza niepotrzebnie nadmiernie, bo jest tam dużo fascynacji morzem i pracą na morzu, ale on równomiernie zaznacza, że jest to ciężka praca, która wymaga wysiłku, wymaga poświęceń, ale z tego wynika, że jeżeli coś się robi z pasją, co daje spełnienie, co daje satysfakcję, nawet jeżeli wymaga ciężkiej pracy, to jest to dobre, jest to fajne i warto to robić.
Dziś w mojej audycji to już wszystko. Kłaniam się, dobranoc mówię, Anna Rembas i Maciej Bogusławski, który audycję zrealizował.
Patent na sternika.